Lekcja pierwsza, 1 stycznia. List do Hebrajczyków i do nas. Sobota po południu, 25 grudnia. Tekst pamięciowy, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. List do Hebrajczyków 10:36. Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, jakby to było usłyszeć na żywo kazanie Jezusa czy któregoś z apostołów? Posiadamy spisane fragmenty czy streszczenia niektórych ich kazań, ale dają nam one jedynie ograniczone pojęcie o tym, jakby to było słuchać ich na żywo. Jednak Bóg zachował dla nas w Piśmie Świętym co najmniej jedno kompletne kazanie, list apostoła Pawła do Hebrajczyków. Paweł, autor listu do Hebrajczyków, określił swoje dzieło jako słowo napomnienia. Wyrażenie to wskazuje na wygłoszone kazanie, zarówno w synagodze, jak i podczas chrześcijańskiego nabożeństwa. Nie bez powodu twierdzi się, że list do Hebrajczyków jest najwcześniejszym kompletnym chrześcijańskim kazaniem, jakie zostało zachowane do naszych czasów. List do Hebrajczyków został skierowany do wierzących, którzy przyjęli Jezusa, ale doświadczali poważnych trudności. Niektórzy byli publicznie wyszydzani oraz prześladowani. Inni borykali się z problemami finansowymi. Wielu było zmęczonych i zaczynało mieć wątpliwości co do swojej wiary. Czy możemy się z nimi utożsamić? Apostoł Paweł w tym poruszającym kazaniu wezwał adresatów, a także nas do wytrwałości w wierze w Jezusa i do kierowania wzroku ku Niemu i Jego niebiańskiej świątyni. Niedziela, 26 grudnia. Wspaniały początek. Aby zrozumieć kazanie i zastosować je w swoim życiu, musimy zrozumieć historię ówczesnego Kościoła i jego sytuację w chwili otrzymania listu od apostoła. Jakie było doświadczenie adresatów listu do Hebrajczyków, gdy nawrócili się po raz pierwszy? Przeczytaj list do Hebrajczyków 2:3-4. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Te wersety wskazują na to, że adresaci listu nie słyszeli nauczania z ust samego Jezusa, ale przyjęli Ewangelię głoszoną przez innych ewangelistów, którzy przynieśli im dobrą nowinę o zbawieniu. Paweł napisał także, iż ewangeliści potwierdzili im przesłanie, a sam Bóg poręczył je również znakami i cudami. To znaczy, że Bóg zapewnił widzialne potwierdzenie Ewangelii w postaci nadprzyrodzonych znaków i innych czynów mocy, w tym rozdając dary Ducha Świętego. Nowy Testament zwraca uwagę na liczne znaki takie jak cudowne uzdrowienia, wypędzanie demonów i wylanie darów duchowych, często towarzyszące głoszeniu Ewangelii na nowych terenach. Na początku istnienia Kościoła chrześcijańskiego Bóg wylał swego ducha na apostołów w Jerozolimie, aby byli w stanie ogłosić Ewangelię w językach, których wcześniej nie znali, oraz dokonywać cudów. Zobacz 2 i 3 rozdział Dziejów Apostolskich. Filip czynił podobne cuda w Samarii. Zobacz 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Piotr, w Joppie i Cezarei. Zobacz 9 i 10 rozdział Dziejów Apostolskich. A Paweł, podczas pracy misyjnej w Azji Mniejszej i Europie. Zobacz rozdziały od 13-28 Dziejów Apostolskich. Te potężne czyny były namacalnym dowodem potwierdzającym zbawienne przesłanie ustanowienia Królestwa Bożego, ratunku przed potępieniem oraz uwolnienia od mocy zła. Zobacz list do Hebrajczyków 12:25-29. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Duch Święty udzielał pierwszym chrześcijanom przekonania, że ich grzechy zostały przebaczone, a zatem nie obawiali się oni sądu, dzięki czemu ich modlitwy były odważne i ufne, a ich religijne przeżycia – radosne. Duch Święty dawał także wolność ludziom zniewolonym przez złe moce, co stanowiło przekonujący dowód wyższości mocy Boga nad siłami zła oraz objawiało fakt, iż Królestwo Boże zostało ustanowione w ich życiu. Jaka jest historia Twojego nawrócenia? W jaki sposób zostałeś utwierdzony w wierze w Jezusa Chrystusa jako Twojego Zbawiciela i Pana? Dlaczego dobrze jest czasami wspominać, jak Bóg działał na początku w Twoim życiu, by doprowadzić Cię do Niego? Poniedziałek, 27 grudnia. Zmagania. Gdy wierzący wyznawali swoją wiarę w Chrystusa i przyłączali się do Kościoła, to przekraczali w ten sposób granicę, poza którą odróżniali się od reszty społeczeństwa. Niestety, często stawało się to źródłem konfliktów, gdyż postawa takich wierzących automatycznie była naganą dla postępowania ogółu społeczeństwa i wartości przezeń wyznawanych. Jakie były doświadczenia adresatów listu po ich nawróceniu? Przeczytaj list do Hebrajczyków 10:32-34. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. List do Hebrajczyków 13:13. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Jest bardzo prawdopodobne to, że czytelnicy listu do Hebrajczyków cierpieli z powodu słownych i fizycznych ataków ze strony tłumów podburzanych przez wrogów chrześcijaństwa. Byli oni także więzieni, a może nawet chłostani, gdyż władze miały prawo wymierzać tego rodzaju kary, nierzadko z pominięciem procedur sądowych, na podstawie skąpych nawet dowodów. Jak doświadczenia Mojżesza i adresatów pierwszego listu Piotra pomagają nam zrozumieć, dlaczego chrześcijanie byli prześladowani? Przeczytaj list do Hebrajczyków 11:24-26. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Pierwszy list Piotra 4:14-16. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Znoszenie zniewag dla Chrystusa oznacza po prostu utożsamianie się z Nim oraz nietracenie ducha w obliczu szyderstw i przemocy ze strony Jego wrogów i chrześcijaństwa. Powszechna wrogość wobec chrześcijan brała się z ich szczególnego religijnego zaangażowania. Bywa tak, że ludzi rażą praktyki religijne, których nie rozumieją, albo przeszkadzają im inni ludzie, których styl życia i moralność stanowią naganę dla reszty społeczeństwa, powodując poczucie winy i zawstydzenie. Rzymski historyk Tacet żyjący w latach 55-120, pisząc w 115 roku dzieje roczne zwane też rocznikami, był przekonany, że chrześcijanie żyjący w czasach cesarza Nerona, panującego w latach 54-68, słusznie zostali obwinieni o nienawiść ku narodowi ludzkiemu. Cokolwiek było powodem takich oskarżeń, z pewnością fałszywych, wielu pierwszych chrześcijan, podobnie jak ci, do których Paweł napisał swój list, cierpiało wtedy za swoją wiarę. Wszyscy ludzie, chrześcijanie i niechrześcijanie, cierpią. Co znaczy cierpieć dla Chrystusa? Jaka część cierpienia, które nas spotyka, jest cierpieniem za Chrystusa, a jaka jest spowodowana przez nasze złe wybory. Wtorek, 28 grudnia. Niemoc. Adresaci listu do Hebrajczyków z powodzeniem zachowywali wiarę w Chrystusa, okazując poświęcenie dla Niego, mimo odrzucenia i prześladowania ze strony społeczeństwa. Jednak skutki długotrwałego konfliktu dały o sobie znać. Wierzący toczyli dobry bój wiary i zwyciężali, ale byli też z tego powodu bardzo utrudzeni. Z jakimi wyzwaniami borykali się wierzący? Przeczytaj list do Hebrajczyków 2:18. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. List do Hebrajczyków 3:12-13. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. List do Hebrajczyków 4:15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. List do Hebrajczyków 10:25. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków 12:3-12-13. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrom, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. List do Hebrajczyków 13:1-9:13. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie, sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom, dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. List do Hebrajczyków mówi nam o tym, że Jego adresaci wciąż doświadczali trudności. Słowne i przypuszczalnie także fizyczne ataki oraz zniewagi nie ustawały. Niektórzy wierzący nadal przebywali w więzieniach, co mogło wyczerpywać Kościół finansowo i psychicznie. Wierzący byli zmęczeni. Groziło im to, że upadną na duchu. Zdarza się, że gdy jednostki i wspólnoty doświadczają zwycięstw, to emocje wtedy opadają, a ochronne bariery emocjonalne słabną. Wówczas ludzie stają się bardziej podatni na kontratak wrogów. Trudniej bowiem ponownie zebrać siłę, jaką osoba czy wspólnota dawniej okazywała w świetle jawiącego się zagrożenia. Co stało się z Eliaszem? Przeczytaj pierwsza Księga Królewska 19:1-4. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem, to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beerszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Reakcja, jaka nierzadko następuje po silnej wierze i wspaniałym sukcesie, wyraźnie dała się we znaki Eliaszowi. Zląkł się, że reforma zapoczątkowana na górze Karmel może nie przynieść trwałych efektów, a ta myśl wpędziła go w przygnębienie. Był na szczycie, a teraz znalazł się w dolinie. Pod natchnieniem Wszechmocnego wytrwał w najcięższej próbie wiary, ale w chwili zniechęcenia, gdy groźba ze strony Izabel dotarła do niego, a szatan najwyraźniej zatriumfował przy pomocy knowań tej nikczemnej kobiety, Eliasz stracił swe oparcie w Bogu. Wcześniejsze wyniesienie na wyżyny wywarło zdumiewający skutek. Eliasz zapomniał o Panu i wciąż biegł i biegł, aż znalazł się zupełnie sam na pustkowiu. Pomyśl o sytuacjach, w których zawiodłeś w swoim chrześcijańskim życiu, oraz spróbuj zrozumieć okoliczności i czynniki, które przyczyniły się do twojego załamania. Co mógłbyś zmienić, aby do tego nie dopuścić? Środa, 29 grudnia. Razem. Co apostoł radzi czynić swoim adresatom w ich trudnej sytuacji? Czego możemy się nauczyć w tej sprawie z listu do Hebrajczyków? Przyjrzyjmy się temu, jak Bóg pomógł Eliaszowi podnieść się po jego załamaniu. Co Bóg zrobił, by odbudować wiarę Eliasza, swojego sługi? Przeczytaj pierwsza Księga Królewska 19:5-18. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać, a Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś, syna Szafata, Zabel do Mechola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000, tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Historia postępowania Boga wobec Eliasza po wydarzeniach na górze Karmel jest niezwykle pouczająca, gdyż wskazuje niezwykłą troskliwość i mądrość, z jakimi Bóg traktuje ludzi złamanych nieszczęściem i zmagających się ze zwątpieniem. Bóg uczynił dla Eliasza szereg rzeczy. Po pierwsze, zatroszczył się o jego cielesne potrzeby. Dostarczył mu żywność i pozwolił mu odpocząć. Następnie łagodnie go napomniał: co tu robisz, Eliaszu? po czym pomógł mu uzyskać głębsze zrozumienie tego, jak działa Bóg i jak spełnia swoje cele. Bóg nie działa przez silny wicher, trzęsienie ziemi i ogień, ale przez cichy i łagodny głos. Ostatecznie Bóg dał Eliaszowi pracę do wykonania i zapewnił go o swoim wsparciu. Co według Pawła powinni czynić wierzący? Przeczytaj list do Hebrajczyków 2:1. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. List do Hebrajczyków 3:12-14. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. List do Hebrajczyków 5:11-14. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. List do Hebrajczyków 6:1-3. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. List do Hebrajczyków 10:19-25. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. W całym liście do Hebrajczyków znajdujemy szereg instrukcji udzielonych przez apostoła jego adresatom, by pomóc im odzyskać pierwotną siłę i wiarę. Jednym z elementów podkreślanych przez Pawła jest troska o fizyczne potrzeby współwierzących. Apostoł sugeruje, że powinni oni praktykować gościnność, odwiedzać uwięzionych i troszczyć się o ich potrzeby. Apostoł wzywa czytelników listu, by byli szczodrzy, pamiętając, że Bóg ich nie porzuci. Paweł także napomina ich i wspiera. Ostrzega ich, by nie zboczyli z drogi i by nie było wśród nich złego niewierzącego serca. Zachęca ich, by wzrastali w poznaniu i wierze. Przypomina im także o znaczeniu regularnego udziału w zgromadzeniach zborowych. Krótko mówiąc, zachęca ich, by byli razem, wspierali się wzajemnie, pobudzali się do miłości i dobrych uczynków, a ponad wszystko wywyższali Jezusa i Jego służbę dla ludzkości w niebiańskiej świątyni. Czwartek, 30 grudnia. Ukresu tych dni. Co Paweł wypukla w tych fragmentach listu, zwłaszcza w odniesieniu do czasu? Przeczytaj list do Hebrajczyków 1:2. Ostatnio, ukresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. List do Hebrajczyków 9:26-28. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzech wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. List do Hebrajczyków 10:25-36-38. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. List do Hebrajczyków 12:25-28. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Apostoł kieruje naszą uwagę na bardzo ważny element podkreślający naglącą potrzebę jego napomnienia. I jego adresaci żyją u kresu tych dni, a obietnice Boże mają się wkrótce wypełnić. Ciekawe jest to, że w całym liście Paweł porównuje swoich adresatów do pokolenia na pustyni, które stanęło u granic Kanaanu i przygotowywało się do wejścia do ziemi obiecanej. Apostoł przypomina im, jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. List do Hebrajczyków 10:37. Następnie zachęca ich, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. List do Hebrajczyków 10:39. Ta ostatnia zachęta przypomniała pierwotnym czytelnikom listu i nam o niebezpieczeństwie, jakiego historycznie doświadczył lud Boga przed wypełnieniem jego obietnic. Czytamy o tym w Księdze Liczb. Sprawozdanie biblijne mówi o tym, że tuż przed wkroczeniem do ziemi obiecanej Izraelici dwukrotnie ponieśli dotkliwą klęskę. Po raz pierwszy, jak opisane to zostało w 13 i 14 rozdziale Księgi Liczb, zwątpienie, które pojawiło się u kilku przywódców, rozszerzyło się następnie na zgromadzenie i sprawiło, że wiara Izraelitów upadła. Postanowili oni nawet wybrać sobie nowego wodza i wrócić do Egiptu. I to w chwili, gdy mieli już wkroczyć do Kanaanu. Natomiast gdy po raz drugi mieli wejść do ziemi obiecanej, Izraelici uwikłali się w rozpustę i fałszywy kult bałwochwalstwo związane z Baalem Peorem. Zobacz 24 i 25 rozdział Księgi Liczb. Choć Bileam nie był w stanie przekląć Izraelitów, szatan posłużył się pokusami seksualnymi, by doprowadzić Izraelitów do bałwochwalstwa fałszywego kultu i grzechu, ściągając na nich Boże niezadowolenie. Paweł ostrzega adresatów listu przed tego rodzaju niebezpieczeństwami. Po pierwsze nawołuje ich do tego, by trzymali się mocno swojego wyznania wiary i patrzyli stale na Jezusa, po drugie ostrzega ich przed niemoralnością i chciwością. Wreszcie wzywa ich, by byli wierni i posłuszni swoim przywódcom. Zważywszy na nasze zrozumienie stanu człowieka po śmierci i na to, że gdy tylko umrzemy i już w następnej świadomej chwili ujrzymy powtórne przyjście Chrystusa, dlaczego możemy powiedzieć, że w gruncie rzeczy od początku świata wszyscy ludzie żyli i teraz żyją u kresu dni? Piątek, 31 grudnia. Do dalszego studium. Współczesny metodystyczny teolog David De Silva wyjaśnia, dlaczego pierwsi chrześcijanie cierpieli prześladowanie. Chrześcijanie przyjęli styl życia, który był uważany za antyspołeczny, a nawet wywrotowy. Lojalność wobec bogów, wyrażana nabożnym uczestniczeniem w obrzędach ofiarnych i innych uroczystościach, była postrzegana jako symbol wierności wobec państwa, władz lokalnych, przyjaciół i rodzinę. Oddawanie czci bóstwom było czymś w rodzaju symbolu poświęcenia więziom zapewniającym społeczeństwu stabilność i dobrobyt. Nie uczestnicząc w pogańskich kultach, chrześcijanie podobnie jak Żydzi narażali się na podejrzenia o potencjalne łamanie prawa i wywrotowe działania wobec imperium. Dla zniechęconych jest pewne lekarstwo, wiara, modlitwa i praca. Wiara i działanie dają pewność i satysfakcję, które wzrastają z dnia na dzień. Czy jesteś kuszony, by poddać się obawom i przygnębieniu? W najciemniejszych dniach, gdy pozornie wszystko wydaje się zniechęcające, nie obawiaj się. Miej wiarę w Boga. On wie, czego potrzebujesz, i ma wszelką moc. Jego nieskończona miłość i współczucie nigdy nie ustają. Nie obawiaj się, że nie dotrzyma obietnicy. On jest wieczną prawdą. Nigdy nie zmieni przymierza zawartego z tymi, którzy go miłują. Udzieli swoim wiernym sługom skuteczności stosownej do ich potrzeb. Apostoł Paweł zaświadczył, powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Drugi list do Koryntian 12:9-10. Pytania do dyskusji. 1. Czy można różnić się być innym jako zaangażowany chrześcijanin, a jednak nie być oskarżanym o oddzielanie się, separowanie się od społeczeństwa i lekceważenie go? Jeśli tak, to w jaki sposób? 2. Słowo napomnienia w Biblii może się odnosić albo do nagany, albo do zachęty otuchy. Na co powinniśmy uważać, udzielając napomnienia komuś, kto jest zniechęcony? 3. Jakie podobieństwa dostrzegasz między doświadczeniem adresatów listu do Hebrajczyków a doświadczeniem członków Kościoła Laodycejskiego w Objawienie Jana 3:14-22? W jaki sposób nasze obecne doświadczenie, prawie 2000 lat później, jest podobne do ich doświadczenia i czego możemy się nauczyć z tego podobieństwa?